mamy ranek z pogodą historyczną. W pierwszym po ponad stuletniej przerwie Dniu Niepodległości 91 lat temu też padało. Potem również o datach, zacząć od roku 2002 czy może 2009. Chronologia staje się polem pierwszej bitwy w hazardowej komisji śledczej. Kilkadziesiąt milionów ludzi bez prądu, ciemno było w Brazylii i Paragwaju. Nadal nie jest jasne, co stało się w gigantycznej siłowni przy Tamie na Paranie. Mimo pluchy panującej w większości kraju, dziś radosny dzień świętujemy odzyskanie niepodległości w 1918 roku po 123 latach rozbiorów. Wydarzenia sprzed lat przypomni Konrad Piasecki, który zauważa, że wtedy też było deszczowo.
Jest ponury, pochmurny poranek 10 listopada. O 7.36 na peron dworca wiedeńskiego wtacza się pociąg specjalny relacji Berlin-Warszawa. Składa się z jednego zaledwie wagonu, w którym jedzie czwórka pasażerów. Józef Piłsudski, Kazimierz Sosunkowski i dwójka ich niemieckich opiekunów. Na peronie oczekuje na nich garstka wtajemniczonych w termin przyjazdu.
Komendant gotował się do zejścia na peron. Stanąłem przy stopniach pociągu, zdjąłem kapelusz i wypowiedziałem słowa powitania. Obywatelu, komendancie, imieniem Polskiej Organizacji Wojskowej witam obywatela, komendanta w stolicy. Komendant podał mi rękę, mówiąc: dziękuję wam.
Wspominał po latach pułkownik Adam Koc. Piłsudski nie jest tego dnia w najlepszej formie. Ma gorączkę, boli go gardło, dlatego odmawia jazdy karetą, wsiada do samochodu szefa Rady Regencyjnej i jedzie najpierw do jego domu, a potem do przygotowanej przez podkomendnych kwatery na ulicy Moniuszki. W przerwie rozmów politycznych udaje mu się przejechać na drugą stronę Wisły, by spotkać się z żoną i niewidzianą wcześniej 9-miesięczną córeczką. O 10 wieczorem Piłsudski zasypia, ale tuż po północy budzi go delegacja niemieckiego wojska, która chce negocjować warunki poddania się i powrotu do ojczyzny. Rano 11 listopada w dzisiejszym Pałacu Prezydenckim zawarte zostaje porozumienie. Żołnierze zaczynają oddawać karabiny. W południe nad najważniejszymi budynkami miasta powiewają już polskie flagi.
Dziś świąteczna przerwa, a jutro posłowie z Komisji Śledczej do wyjaśnienia afery hazardowej mają się zająć listą świadków do przesłuchania. Być może ustalą też harmonogram prac. Wczoraj na pierwszym roboczym posiedzeniu komisji nie udało się m.in. ustalić, od którego momentu zacząć badać pracę wokół ustawy hazardowej.
Czy zaczynamy w 2002 roku, czy zaczynamy od 2009 roku?
I to... A gdzie należy zacząć?
Nie no, zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i z logiką... W 2002 roku.
Przekonuje Jarosław Urbaniak z Platformy Obywatelskiej, z którym rozmawiał Mariusz Piekarski. Logika opozycji jest jednak inna. Posłowie chcą się zająć przede wszystkim rolą Zbigniewa Chlebowskiego w aferze hazardowej.
Każdą sprawę zaczyna się od najważniejszego wydarzenia. To znaczy szuka się faktu, który ma największe, najistotniejsze znaczenie i dojścia do tego faktu.
Mówił Zbigniew Wasserman z Prawa i Sprawiedliwości. Komisja śledcza ma czas do końca lutego przyszłego roku. Posłowie będą śledzić aferę hazardową codziennie od wtorku do piątku. Słuchajcie faktu w RMF FM, 2,5 minuty po 9:00. Tysiące ludzi ze świeczkami w dłoniach na ulicach. Korki, zatrzymane metro i co dla wielu okazało się jeszcze gorsze, nieczynna klimatyzacja. Tak wyglądały dwa gigantyczne miasta Brazylii po awarii w elektrowni wodnej Itaipu. W domu jest zbyt gorąco, nie da się tam wytrzymać, więc wyszedłem na razie na ulicę. Mówił młody mieszkaniec Rio. Awarię udało się już zlikwidować. Prądu nie było także w São Paulo i co najmniej czterech innych stanach Brazylii. Kłopoty z zasilaniem miał również Paragwaj, który pobiera połowę swojej energii elektrycznej z elektrowni na gigantycznej Tamie Itaipu. Na zwyczajny szczyt Unii Europejskiej przewodniczący pracą wspólnoty Szwedzi zwołują przywódców na przyszły czwartek. Tematem spotkania ma być wybór przewodniczącego Rady Europejskiej, zwanego unijnym prezydentem, a także szefa unijnej dyplomacji. Wśród kandydatów na prezydenta są brytyjski premier Tony Blair, premier Luksemburga Jean-Claude Juncker i była łotewska prezydent Vera Wicke Freiberg. Portret Michaela Jacksona na jedwabiu autorstwa Andy'ego Warhola sprzedany na aukcji w Nowym Jorku za ponad 800 tysięcy dolarów. Portret pochodzący sprzed 25 lat, kiedy powstał album Thriller, przedstawia uśmiechniętego Jacksona w kurtce z czerwonymi i żółtymi refleksjami we włosach. Sprzedawcą był anonimowy, prywatny kolekcjoner z Nowego Jorku. Nabywca również pozostaje anonimowy.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
Patryk Serwański i fakty sportowe.
Piłkarska kadra przygotowuje się do meczów z Rumunią i Kanadą. Franciszek Smuda dał piłkarzom solidny wycisk. Na dwóch męczących treningach ćwiczono głównie założenia taktyczne.
Na pewno każdy daje z siebie 100% i każdy ma świadomość, po co tu przyjechał. I myślę, że przy 100% zaangażowaniu każdego z nas możemy zgrać się w świetną ekipę i przynosić miłe momenty dla polskich kibiców.
To wracający do zespołu narodowego Tomasz Kuszczak. W podobnej sytuacji jest Radosław Majewski.
No fajnie znowu przywrzeć te narodowe barwy. No, najważniejsze jednak, żeby zagrać w meczu. Najciężej się tu dostać na kadrze, jak już się jest, to tylko wszystko zależy od samego zawodnika i mam nadzieję, że z każdym treningiem będzie lepiej, z każdym treningiem będę nie tylko ja, jak i z większych zawodników przekonywać trenera do siebie, do swoich umiejętności.
Dziś mimo święta kolejne treningi, mecz z Rumunami w sobotę. Przenosimy się do Hiszpanii. Real Madryt pożegnał się z marzeniami o zdobyciu Pucharu Króla. Królewscy odpadli w rywalizacji z trzecioligowym Alcorcon. Na Santiago Bernabeu wygrali zaledwie 1-0, a przed dwoma tygodniami przegrali 0-4. Cały mecz w barwach madryckiej drużyny rozegrał Jerzy Dudek. Renault wystartuje w kolejnym sezonie Formuły 1, jeśli znajdzie brakujące 30 milionów euro. Problemy budżetowe to efekt wycofania się głównego sponsora. Na razie nie wiadomo, jak z tą sytuacją poradzą sobie Francuzi. Możliwe jest znalezienie nowego sponsora albo sprzedaż części udziałów. Decyzja ma zapaść 13 grudnia. Przed nami koszykarskie emocje. Kolejny mecz w Eurolidze rozegra Asseco Procom. W Gdyni mistrzowie Polski zmierzą się z greckim Panathinaikosem. Początek tego spotkania o 19:45.